Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Wojna o człowieka i miłość. Naszymi gośćmi Ewa Kowalewska z Human Life International Polska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Szczęść Boże, Panie Ewa. I Waldemar Jaruszewicz z Civitas Christiana, z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia, radny miasta Gdańska. Kłaniamy się, Panie Radny.
Szczęść Boże.
Wojna o człowieka i miłość. Chcemy o tym rozmawiać w wymiarze globalnym, ale również w wymiarze lokalnym. I tutaj podział jest jasny. Pani Ewa Kowalewska, wymiar globalny. Pan Waldemar, wymiar bardziej taki nasz, polski, narodowy, choć z nadmorza, bo z Gdańska. Wojna o człowieka i miłość, Pani Ewo, w czym najbardziej przejawia się i od jak dawna Pani jest świadkiem tej wojny o człowieka i miłość?
O, już lata lecą, czasami lepiej ich nie liczyć, ale zaczęłam na początku lat 90. z mężem, zaangażowaliśmy się w ruch pro-life, a to była dość długa droga, ponieważ zaczynaliśmy od właśnie takich ruchów prorodzinnych, od duszpasterstwa rodzin, a potem doszliśmy do wniosku, że ten temat jest jednak niesłychanie ważny, ponieważ niszczy rodziny, zaangażowaliśmy się więcej. Związaliśmy się z Human Life International, no i po prostu od tej pory staramy się być na bieżąco. No i mamy też bardzo dużo przyjaciół, kontaktów w różnych krajach, co daje nam możliwość patrzenia szerszego. Przedwczoraj chyba, kilka dni temu, było wystąpienie takiego parlamentarzysty, deputowanego do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Chrisa Smitha, który zresztą tu w Polsce był, myśmy go gościli. Wspaniały człowiek, naprawdę bardzo zaangażowany w sprawach obrony życia. Wiele, wiele lat jest już właśnie w kongresie. No i on, wypowiadając się podczas takiego spotkania dla latynosów, właśnie tych związanych z ruchem pro-life, powiedział coś bardzo ważnego. Mnie to bardzo poruszyło, ponieważ on chyba określił to najbardziej celowo. Mianowicie, że w tej chwili jesteśmy w epicentrum tej walki, tej konfrontacji między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. I że to staje się coraz bardziej agresywne, coraz bardziej takie kontrastowe, coraz bardziej rozwarstwiające społeczeństwo i to dotyczy każdego z nas. A skoro dotyczy każdego z nas, to dotyczy i mnie, i ciebie, i ojca wszystkich. I dlatego warto poświęcić na to chwilę czasu. Są po prostu pewne zjawiska, pewne objawy, które się pojawiają w różnych krajach, które są bardzo charakterystyczne, a które powiedziałabym, że są bezczelne, bo przedtem mieliśmy tam pewną propagandę proaborcyjną, prawda, wolność wyboru i takie rzeczy się pojawiały od samego początku. Byli zwolennicy, którzy też byli agresywni, ale nie w takim wymiarze. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to niestety jest przede wszystkim zakłamywanie rzeczywistości. To jest bardzo charakterystyczne dla ruchów lewackich, że odcinają się od faktów, zwłaszcza od faktów biologicznych i próbują tworzyć swoją własną rzeczywistość poprzez tworzenie nowomowy, nowego języka. No i to oczywiście wpływa na pewną inżynierię społeczną. Chodzi o to, żeby zmienić świadomość, mentalność, zwłaszcza młodych ludzi. Bo jak wiadomo, na starszych już trudno się zmienia, natomiast młodzi są jeszcze otwarci, no, jeżeli im się to przekazuje jako pewne osiągnięcia cywilizacyjne.
Chociaż tutaj musimy powiedzieć, że bardzo często za tymi, którzy stają w kontrofensywie do człowieka i miłości, do Pana Boga, też są ludzie starsi, bo przecież Solosz nie należy do najmłodszych, a przeznaczył bodajże 4,5 miliona dolarów na wsparcie kampanii odnośnie wspierania ruchów aborcyjnych. A zatem to nie jest młodzież.
Nie, młodzież jest tym elementem, o który się gra. Natomiast pieniążki idą z różnych stron, no i oczywiście idą od tych najbogatszych ludzi na świecie. No i tutaj, prawda, mamy Sorosza, który płaci na te różne proaborcyjne programy. Bardzo, bardzo to widać w tej chwili, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam ta batalia w tej chwili bardzo ostro się toczy. Ale mamy też i pana Gatesa, który wręcz przyznał się do tego, że jego tatuś był szefem Planned Parenthood, to największa sieć ośrodków aborcyjnych w Ameryce i że on się z tym w pełni utożsamia i daje olbrzymie pieniądze, na przykład, żeby promować zabijanie dzieci w Afryce. Więc to się wszystko na siebie nakłada. Do tego dochodzi oczywiście pewna przestrzeń polityczna. Musimy sobie zdawać sprawę, że tych polityków, których wybierzemy, no to oni będą tak, a nie inaczej po tej albo tamtej stronie się opowiadać i możemy nawet milion nas może pójść na jakąś manifestację, no oni po prostu przetrzymają, będą dalej robili swoje. Więc ważne jest, kto nas reprezentuje i to widać w Stanach Zjednoczonych, no w momencie, kiedy nastąpiła zmiana i do władzy doszedł prezydent Biden, który jest podobno katolikiem i siebie określa jako katolik, no, który jest za totalną aborcją. W związku z czym wszelkie możliwe...
Do dnia narodzin, to prawda?
Proszę jeszcze.
Do dnia narodzin?
Tak, do urodzenia. I ponieważ Sąd Najwyższy podważył to stare orzeczenie, które już prawie 50 lat temu było, Roe kontra Wade, gdzie można było zabić dziecko do 24 tygodnia, w zasadzie bez przyczyny, jak kto chciał. No i na tym oczywiście był robiony wielki biznes. No to w tej chwili ta decyzja przeszła do konkretnych stanów. No Stany mają swoje przedstawicielstwa, mają swoje kongresy, mają swoich posłów i tam ta dyskusja się toczy. W tej chwili 14 stanów już ma prawo albo zabraniające aborcji, albo bardzo mocno ograniczające. No ale 20 parę ma już do urodzenia i zwłaszcza te takie bardzo liberalne stany, jak Los Angeles czy właśnie Nowy Jork, no to one właśnie mają do urodzenia. No i tutaj są pomysły, żeby na przykład z podatków płacić za turystykę aborcyjną. No jest cała batalia. Zresztą teraz w kampanii przedwyborczej ja to nazywałam jakąś obsesją, ponieważ demokraci postawili na aborcję jako na główny cel. To dla mnie jest mimo wszystko nie do pojęcia. I prezydent Biden twierdził, że jeżeli tylko uda im się przejąć władzę i będzie można no, przepchnąć takie ustawodawstwo, to on natychmiast, jako pierwsza rzecz, którą zrobi, to zgłosi właśnie taką ustawę, która odgórnie narzuci aborcję całym stanom wszystkim w Ameryce aż do urodzenia. Czyli taką totalną aborcję.
Państwo, jesteśmy w telewizji Trwam, więc nie dziwią nas pewnego rodzaju sformułowania ewangeliczne, katolickie. W Ewangelii słyszymy o takiej wojnie pomiędzy tym, co prezentuje Mamona i co prezentuje Pan Bóg. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Jeżeli dziś rozmawiamy o wojnie o człowieka i miłość, to ta wojna pomiędzy Bogiem a Mamoną wciąż i nieustannie, wydaje się, trwa. I chociaż tu Pani mówi, że na całym świecie, czyli globalnie, są ruchy, które chcą, by pieniądz rządził, zarówno jeżeli chodzi o człowieka, bo całe finansowanie i aborcji, i in vitro, i eutanazji, i innych form tutaj, na których można zarobić, jeżeli chodzi o życie ludzkie, jest ogromne, jeżeli chodzi o miłość, tym bardziej. A ta zgodna z Ewangelią, czyli taka boska doktryna odnośnie człowieka, no to mówi o naturze, mówi o godności, mówi o poszanowaniu mężczyzny i kobiecie, o kobiecie, o rozróżnieniu dwojga płci, o uzupełnianiu się. To wszystko tak w telegraficznym skrócie. I wracam, że globalnie okazuje się, że wszędzie są ruchy proaborcyjne i antyaborcyjne. Są ruchy, które wspierają Mamonę i wspierają Pana Boga. Są to ruchy, które są bardziej taką iskierką, nadzieją, czy one są w zwycięstwie, a jeżeli w zwycięstwie, to gdzie?
No więc przede wszystkim ruchy pro-life właśnie nazywają się pro-life, czyli za życiem i my raczej staramy się, żeby nie nazywano nas ruchem antyaborcyjnym albo w ten sposób, ponieważ my chcemy budować cywilizację życia i miłości i chcemy, żeby właśnie pochylić się nad człowiekiem. Natomiast dla tych organizacji, ruchów, to są bardzo często naprawdę potężne organizacje, które obracają olbrzymimi funduszami, pieniędzmi i aborcji się nie robi za darmo. Oni dostają też duże dofinansowania od różnych rządów, od tych właśnie miliarderów. No i w tym momencie jest ta konfrontacja, ale ona teraz staje się też taką pełną oszustw, bo ona zawsze nie była czysta, ale w tej chwili te oszustwa stają się takie bardzo agresywne. I no dam przykład na poziomie organizacji międzynarodowych, na które w tej chwili na aborcję idą olbrzymie pieniądze, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, które odblokował prezydent Biden. No i oni po prostu płacą. No i w tym momencie różne agendy ONZ-owskie podejmują ten temat. No najbardziej chyba taki ostry to sytuacja, kiedy do no, takiego podsumowania działalności, które miało być zatwierdzone na forum ogólnym Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych, dopisano pewne sformułowania, które można zrozumieć, przeczytać. One są specjalnie tak napisane, że aborcja jest prawem człowieka. Czyli krótko mówiąc, zabijanie człowieka staje się prawem człowieka.
Czy grozi mi za to więzienie, jeżeli powiem, uwaga, ONZ, jestem przeciwko aborcji i uważam, że są dwie płcie, mężczyzna i kobieta, czy będę pierwszym więźniem, który zostanie za to skazany, nałożone zostaną na mnie kary, bo z miłą chęcią byłbym takim więźniem.
No to idzie w tym kierunku. To znaczy u nas w Polsce jest może trochę inaczej. Jeszcze do tego nie dochodzi, chociaż konfrontacja trwa. Proszę zobaczyć, co zrobił pan Tusk, który stwierdził, że jeśli uzyska władzę, to natychmiast zrobi to samo, co pan Biden, co prezydent Biden, czyli zgłosił ustawę aborcyjną. Ale tym, którzy walczą o to, żeby można było zabijać, zależy na tym, żeby zamknąć nam usta. Żeby ci, którzy bronią życia, przestali pokazywać fakty, prawdę, edukować ludzi. No i przede wszystkim, żeby przestali się modlić. Bo to ich wyjątkowo wyprowadza z równowagi. To nie jest zresztą przypadek. Na przykład świątynia sataniczna amerykańska cały czas walczy, że ona ma prawa organizacji religijnej, no ona ma wolność religijną, aborcja to jest ich obrządek, no w związku z czym oni mają do tego prawo. Natychmiast im się nie udało. No ale to też pokazuje, jak myślą. Dla mnie jest niesłychanie poruszające, że przed tymi placówkami aborcyjnymi w wielu krajach zaczęto tworzyć takie strefy, gdzie nie wolno nie tylko rozmawiać z tymi kobietami, nie tylko im zaproponować jakiejś pomocy, ale nie wolno nic, praktycznie nie wolno się modlić, nawet po cichu. No to zależy w jakim kraju, nie? No pierwsza była chyba Australia, potem Kanada, no ale mamy to już i w Unii Europejskiej, mamy to już.
A wirtualnie się można modlić, czy też nie?
Oni by woleli, żeby na pewno nie. Natomiast jakaś kobieta miała olbrzymie problemy, ponieważ chodziła sobie właśnie w takim miejscu, nic nie mówiąc nikomu. Więc policjant ją zapytał, co ona robi. Ona powiedziała, że odmawia różaniec. No i trafiła do więzienia. No była cała wielka sprawa. No ostatnio Anglia ustaliła, że nie wolno w takich miejscach się modlić. No i rozmawiać z tymi kobietami. Ale jedno z miast ustaliło sobie na własnym terenie coś więcej, mianowicie stwierdzili, że nie wolno nie tylko się modlić i nie głośno, bo niektórzy no, chcą głośno się modlić, mają taką potrzebę, ale też nie wolno się przeżegnać, bo jeżeli się będziesz modlił głośno, jeżeli się przeżegnasz, jeżeli dasz świadectwo, jeżeli zaczniesz rozmawiać z tą kobietą, to więzienie. No tegośmy jeszcze w Europie nie mieli.
A klęczeć wolno?
No nie, bo to jest przecież symbol modlitwy, nie wolno. Nie wolno absolutnie żadnej, czyli krótko mówiąc, proszę zobaczyć, to oni nam pokazują, bo ja, tam jeszcze było zapisane, że nie wolno kropić nikogo święconą wodą. Mnie to niesłychanie rozbawiło, ponieważ zacząłem się zastanawiać, kto się tej święconej wody tak naprawdę boi. Dlaczego im to przeszkadza?
Mi się to podoba od takiej strony, czy podoba, czy można to skonfrontować tak, że z jednej strony tak mówimy, że te organizacje proaborcyjne, czyli organizacje, które promują zabijanie dzieci, promują sztuczne zapłodnienie i to, co dzisiaj byśmy powiedzieli, jest wojną przeciwko człowiekowi miłości. Mają pieniądze, o tym mówiłem, są sponsorowani, są w jakiś sposób dofinansowywani, są specjalne projekty tutaj tworzone. To jednak okazuje się, że tak, boją się znaku krzyża, boją się postawy modlitewnej,
święconej wody,
boją się modlitwy. Ale wracam do zasadniczego pytania, już przejdziemy tutaj na ten grunt bardziej polski do pana Waldemara Jaruszewicza. Moje pytanie było takie, gdzie organizacje pro-life są mocne, gdzie angażują się i jakie są sukcesy pro-life'owców, czyli tych, którzy przeciwstawiają się degradacji człowieka. Tak, pani Ewa Kowalewska.
W Polsce jest troszkę inaczej niż na przykład w Ameryce, ponieważ my mamy prawo, które chroni życie, No i one jest non stop atakowane, w związku z czym oczywiście po stronie obrońców życia są różne postawy różnych ludzi. Niektórzy wolą się bardziej bezpośrednio skonfrontować.
Ale Panie, bo jak się zachowują na przykład pro-liferzy, jeżeli chodzi o Anglię, jeżeli chodzi o Holandię, jeżeli chodzi o Czechy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone w takim wymiarze globalnym? Bo my wiemy, mamy w Polsce prawo chroniące życie i nie dopuszczające jeszcze eutanazji, prawda?
No tak, tak. To się teraz nazywa medyczna pomoc w umieraniu. Już nie mówmy o samobójstwie, nie mówmy o eutanazji, nie mówmy o śmierci, tylko tak to jest wszystko zaszyte i ukryte w słownictwie. Są różne ruchy. Są ruchy, które właśnie prowadzą edukację, tak jak moja organizacja przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Są ruchy, które działają, współpracują z politykami. Są ruchy, które na przykład organizują Marsz dla Życia. W Polsce też to mamy. I trochę wzorowane na amerykańskim, który jest największy, Marsz dla Życia. Tam potrafi się zejść 800 tysięcy ludzi. I to są w większości młodzi, pełni radości, którzy dają świadectwo, że oni stoją po stronie życia. I to jest fantastyczne, bo właśnie ta afirmacja życia się udziela. Ja zresztą twierdzę, że żeby wygrać z takim agresywnym przeciwnikiem, który tą swoją agresję pokazuje nam w tej chwili dość wyraźnie, no to trzeba wrócić do podstawowej zasady. Dobrem zło trzeba zwyciężać, czyli trzeba pochylić się nad tą kobietą, trzeba znaleźć trochę serca, pomimo tego, że ten drugi człowiek błądzi, czy też coś mu w życiu nie wyszło, który jest zestresowany, który się boi. Trzeba znaleźć tą przestrzeń i my to robimy. Jest mnóstwo właśnie tych organizacji pomocowych. No weźmy, w Anglii są organizacje pomocowe, są też edukacyjne, jak na przykład SPUC, czyli Towarzystwo Pomocy Opieki nad tymi dziećmi, które jeszcze się nie urodziły. No i mamy LIFE, który jest właśnie bardziej zaangażowany, tak bezpośrednio, pomocowo. Jest tych organizacji mnóstwo. I każda z nich troszkę inaczej działa. Nie ma takiej płaszczyzny, gdzie wszyscy razem by się spotkali. Może na marszu. Ale ostatnio te pomocowe ośrodki zaczęły być atakowane. No, czyli w mediach społecznościowych puszczano informacje, że oni będą atakować. Potrafili wrzucić koktajl Mołotowa do środka, potrafili spalić, potrafili ludzi pobić. No i mówili, że to robią dla dobra kobiet. No te kobiety tam uzyskiwały pomoc, więc to pokazuje, że to nie o to chodzi. Ta konfrontacja staje się coraz bardziej agresywna i my nie powinniśmy tej agresji ulec, tylko ze olbrzymim spokojem właśnie pewne rzeczy wyjaśniać, czy też po prostu wprowadzać taką pozytywną atmosferę dyskusji o życiu. To jest niesłychanie ważne, bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie jazgotać na siebie taki właśnie agresywny sposób, jak robi to przeciwnik, to w tym momencie jesteśmy pod wspólnym mianownikiem. Natomiast kiedy pokazujemy, co można zrobić, jak można zrobić, jak można się pochylić nad tym człowiekiem, który potrzebuje pomocy. No teraz na przykład było dużo kobiet, które uciekały z Ukrainy. Wiele z nich było w ciąży i nasze ruchy dawały możliwość, nie tylko, że ludzie dawali swoje mieszkanie, czy jakieś możliwości pomocowe, ale też po prostu proponowali, że ja ci pomogę, tylko uródź to dziecko, prawda? Natomiast...
Chociaż przez media bardziej się przetoczyła taka informacja organizacji aborcyjnych, które wręczały ulotki, gdzie możesz zabić to dziecko.
Tak, i myśmy to zadzwonili tam za pieniążki, nie da darmo. No i oczywiście jakieś środki, jakieś pigułki, które przyjdą pocztą. Ja mówię, trzeba być szalonym, żeby zażyć, już abstrahując od całej kwestii aborcji, zażyć tabletki, które przychodzą bez żadnej odpowiedzialności, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, ale to niestety się też dzieje i po prostu musimy tłumaczyć. No, ja zresztą zapraszam na naszą stronę internetową. Ona prosta jest www.hli.org.pl. I tam zawsze jest dużo informacji z całego świata, ale też są różne opracowane materiały na temat pigułki aborcyjnej. Zrobiliśmy całą ulotkę, którą w materiałach do pobrania można pobrać. No i po prostu sobie dać komuś bliskiemu, kto się nad tym zastanawia. Ona jest zrobiona po konsultacji z lekarzem, i z psychologiem, i z terapeutą, i z kapłanem. No długo trwało, nim żeśmy to wszystko uzgodnili. Była napisana w sposób prosty, żeby ta informacja docierała. Bo my za mało wiemy. My ciągle ciągle za mało wiemy.
Wojna o człowieka i miłość, Ewa Kowalewska, Human Life International, Polska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Jest z nami Waldemar Jaruszewicz, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, radny miasta Gdańska, Civitas Christiana. Długo rozmawialiśmy o tych kwestiach globalnych. Wydaje się, że to nie dziwi, a pana pytamy, jakie to ma odzwierciedlenie w walce o człowieka i życie w Polsce.
Znaczy, można powiedzieć, chciałem nawiązać trochę do tej rozmowy, przynajmniej kilku wątków. Okazuje się, że takim głównym celem, jakie sobie ruchy te proaborcyjne, ale genderowe również, skrótowo mówiąc, oczywiście nie będę rozwijał tego tematu, jako cel przyjęły sobie realizację tego, co jest w państwach zachodnich. Po prostu chcą to przewieźć w Polsce trochę innymi metodami, być może czasami wolniej, ale bardzo skutecznie. Trzeba przyznać, że musimy uświadomić sobie, że te pieniądze płyną również i do Polski. Mówimy o mamonie. Ksiądz ojciec wspomniał, to ja pokażę na pewnym przykładzie, jak to wygląda w praktyce czasami, ale już nie konkretnie, bo możliwe, mówimy to o człowieku. To spójrzmy na to od tej strony, jak niektórzy próbują aksjologicznie podejść do problemu, bo nasz klub w stulecie Jana Pawła II wystąpił z propozycją uchwały dotyczącej Jana Pawła II. Nie chcę opisywać całości, ale skrócę do jednego. Zaatakowano nas za to, że jest tylko o rodzinie w tej uchwale. W związku z tym proponowano nową uchwałę, której rodziny nie było. Była za to Unia Europejska. Ale było jedno zdanie. Jedno zdanie, które mówiło, że Jan Paweł II przestrzegał nas przed materializmem praktycznym i to zdanie nie spodobało się władzy rządzącej w Gdańsku i zaprotestowali i powiedzieli, że to znaczy to, co Jan Paweł mówi, najpierw być, później mieć. To jest ta w zasadzie istota człowieka, że budujmy najpierw duchowość swoją, patrząc na to, kim chcemy być, a dopiero później starajmy się materiali. I okazało się, że było tak nieprawdopodobny atak na to, że musieliśmy z tego zdania zrezygnować. Chciałem się zapytać, to znaczy, że reprezentujecie tą grupę, która musi mieć najpierw. Także tutaj to jest też pewien przykład, jak się podchodzi do tego, do tej strony materialnej.
No, trzeba pamiętać, że Irlandia padła. Nie wprowadzono tam prawo do aborcji, chociaż społeczeństwo jeszcze 20 lat temu były pełne kościoły, w tej chwili są puste. No jest to po prostu dramat tego
mała
kraju.
Mała wyspa Malta na przykład.
Ale szły tam niesamowite pieniądze. No Malta się jeszcze trzyma, ale z trudem. Natomiast teraz, kiedy padła Irlandia, no ten główny atak jest na nas. My jesteśmy pewną wyspą życia na europejskim kontynencie i trzeba sobie z tego zdawać sprawę i idą olbrzymie pieniądze. Ja to sobie czasami tak myślę, za co te feministki robią takie czy inne tam happeningi czy coś. Przecież to za darmo nie leci. No ale oczywiście złapać za rękę trudno, bo to tak gdzieś tam po cichu te pieniądze są przekazywane. No ale to jest skierowane przeciwko nam. Jest bardzo dużo takich właśnie różnych akcji, które pokazują, że właśnie Polska jest to zacofana, że my przecież chronimy chore dzieci. No, jeżeli ktoś myśli niezależnie od tej propagandy, jeżeli chociaż chwilę się zastanowi, no to będzie zdawał sobie sprawę, zwłaszcza jeśli został ochrzczony, ja nie mówię, że jest wierzącym człowiekiem, no to różnie bywa, no ale jakieś minimum dostał, prawda, katechezy w dzieciństwie, to powinien sobie zdawać sprawę, że uczciwy człowiek, ja już nie mówię chrześcijanin, powinien się pochylić nad człowiekiem chorym, cierpiącym, potrzebującym, zwłaszcza małym i bezbronnym. No w związku z czym, jeżeli dziecko jest chore, to trzeba jemu pomóc, trzeba ratować, trzeba pomóc tej rodzinie. No i niektóre rzeczy robi państwo, niektóre rzeczy robią organizacje pozarządowe. Tego zawsze mogłoby być więcej, ale jeżeli patrzę w media i widzę takie teksty na zasadzie, że znowu komuś tam zrobiono krzywdę, bo nie można było tego dziecka zabić, no to to są po prostu teksty naciągane, pisane na życzenie i ta prawda nie wypływa na wierzch. Ona zresztą jest przedstawiana w Parlamencie Europejskim też w sposób tak w krzywym zwierciadle. No i potem młody człowiek, który nie drąży tego tematu, jemu się wydaje, że faktycznie jakaś kobieta umarła albo prawie umarła. Ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale znamy szczegóły tych wszystkich przypadków i one są po prostu naciągane, więc to nie jest tak, że to prawo, które chroni życie w Polsce, no kogokolwiek krzywdzi. Tak samo zresztą w Polsce nie jest dopuszczona tabletka aborcyjna, dlatego że jest chronione zdrowie i życie kobiet. Te środki są niesłychanie niebezpieczne. No w tej chwili Planned Parenthood w Stanach Zjednoczonych więcej tych tabletek sprzedaje niż robi de facto aborcji chirurgicznych. Czyli po prostu im to jest wygodnie, na tym robią pieniądze. I jeszcze, żeby było ciekawie, jest to nazywane aborcją medyczną. W jaki sposób to jest medyczne? To jest farmakologiczne poprzez środki i jest to bardzo dla kobiety niebezpieczne, więc to też na osobny program w zasadzie jest temat.
Tak, ale wiadomo, że często poruszany w naszym środowisku medialnym. Ewa Kowalewska, Waldemar Jaruszewicz. Pani Ewa przed chwileczką wspomniała instytucje rządowe, instytucje pozarządowe. Pan Waldemar jest przedstawicielem Rady Miasta Gdańska, czyli samorządu. I wiemy, że na płaszczyźnie samorządowej też toczy się ta wojna o człowieka i miłość. Czasem w tym wymiarze globalnym ona jest taka bezimienna. Mamy sztandarową jedną twarz, drugą, trzecią, która gdzieś jest daleko za oceanem na przykład, albo w swoich pałacach biznesowych mieszka. A okazuje się, że przecież na forum tym samorządowym to walczą ze sobą ci, którzy się znają z podwórka albo z piaskownicy.
No, może nie tak do końca, bo to zdarza się tak oczywiście. W moim przypadku akurat tak jest. Znam się z jedną z osób, która nazwijmy jest na antypodach światopoglądowych i na antypodach ideowo-politycznych, ale rzeczywiście mimo uchwały, która wprowadza współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi, oczywiście tam są pewne kategorie wydatków i wiadomo, że te niektóre kategorie wydatków można by powiedzieć, że różnorodne są dedykowane już niektórym organizacjom i wiadomo, kto te pieniądze sięgnie, chociaż tutaj jest, trzeba przyznać, pewne zabiegi socjotechniczne i bardzo spryt władzy, to znaczy, że ona pokazuje, że owszem, wszystkie organizacje mają szansę, wszystkie mają organizacje szansę wystąpić, tylko okazuje się, że ilość pieniędzy, jaka płynie z samorządu do tych organizacji jest znacznie różna. Znacznie się między sobą różni. Niektóre dostają 70 tysięcy, ja nie mówię o Caritasie, bo oni często wyciągają, proszę bardzo, ale to Caritas też dostaje od samorządu, ale są organizacje, które te marsze z błyskawicami, te wszystkie inne organizują i wspierają i oni dostają duże pieniądze, jak i również organizacje po prawej stronie, nazwijmy to tak, no, te, które bronią życia i bronią rodziny. Odpowiedzialny Gdańsk też występuje o te pieniądze, bo dlaczego nie? Przecież to są nasze pieniądze mieszkańców. I stowarzyszenie moje też występuje o fundusze, no bo nie można z kolei powiedzieć, że to jest władza, która nie ma nic wspólnego z taką ideową, czy też światopoglądową, blisko nam płaszczyzną, to jednak musimy wiedzieć, że to są pieniądze nasze, czyli mieszkańców. A jak są dzielone, no to już jest komisja, do której radni nie są włączeni. To jest komisja wybierana przez organizacje pozarządowe. Też można powiedzieć, że przepraszam bardzo, było forum organizacji pozarządowych, mogliście wszyscy wystąpić, dać się wybrać i wtedy będziecie w komisji. I tutaj też jest pewna uwaga, myślę, że istotna, że bardzo często ta nasza mała aktywność w tych kwestiach właśnie samorządu, w tych strukturach, które tak wszyscy patrzą, no tak, no ale jak mamy siedzieć wśród tych organizacji, które mają inny cel, no to dlaczego to nam jakoś nie przystoi, a właśnie, że
czyli
przystoi.
Czyli wciąż mówimy i przypominamy sobie, że nie wolno siedzieć na kanapie, jak mówi tak papież jest. Franciszek. No i też tak jak Jan Paweł II zachęcał w Christi Fides Laici, żeby wierni świeccy zaangażowali się w sprawy światowe, bo oni też sprawy do nich należą.
A to jest naprawdę ważne. Wszystko na to wskazuje, że to od naszej aktywności najwięcej będzie zależało.
Wspomniał pan o odpowiedzialnym Gdańsku. Za chwileczkę do tego wątku byśmy wrócili. Ja tylko zaproszę państwa do tworzenia naszego spotkania. To rozmowy niedokończone. Telefony do studia telewizji Trwam 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 to telefony w naszej rodzinie i dla słuchaczy spoza granic Polski 4856 655 przepraszam, 657 0013 lub 657 0014. No właśnie, odpowiedzialny Gdańsk. Zdrowe Love, jak to się ma teraz?
No temat rozmowy rozmowy właśnie dotyczy miłości. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób...
Tak, zdrowe Love, zdrowe, tak?
Tak, no właśnie.
Ale to... jakie zdrowe, jakie Love?
Właśnie, no, zwróćmy uwagę to, co Ewa wspomniała, w jaki sposób w tej walce o człowieka, walce o miłość, rolę grają zdania, słowa, pojęcia i niektóre wyrażenia, które się używa, albo konteksty. Bo jeżeli mówimy o miłości, to pytanie, no, zdrowe love, tłumacząc popularnie, to jest zdrowa miłość. No i pytanie. To znaczy, tam jest zdrowa miłość, a nasza chrześcijańska miłość jest niezdrowa, bo to jest na opozycji jedno zdrowe, to następne, drugie jest niezdrowe. Teraz się zastanówmy, na czym ta zdrowotność tego polega. Otóż zdrowotność w podstawowej kwestii, jaka jest w ulotkach proponowanych przez miasto, bo to miasto opracowało przez specjalistów przemilcze.
To znaczy tam jest logo miasta?
Miasta tak, Gdańska. Na ulotce. Na ulotce jest logo miasta.
Możemy spokojnie powiedzieć, że jest to popierane przez miasto, skoro jest logo miasta Gdańska.
Tak, to znaczy w pełni można powiedzieć, że jest popierane, bo Zdrowe Love jest to program edukacyjny bezpośrednio związany z zapłodnieniem in vitro. To jest jeden z segmentów, który ma edukować społeczeństwo seksualnie, ale bezpośrednio związane z in vitro. To jest razem, w pewnej całości. I tam oczywiście ja mam ze sobą tą lotkę, którą mógłbym pokazać, jak ona wygląda i co się w niej znajduje, ale jest to w krótkich żołnierskich słowach można powiedzieć, że to jest tak. To, co Ewa mówiła, środki antykoncepcyjne, czyli cała machina chemiczna, firm chemicznych, które pracują na to, aby spowodować, żeby był rynek, nie? Czyli seksualizować szczególnie młodych ludzi i później oferować im środki antykoncepcyjne. I Ewa mówi, że RU 400, nie pamiętam ile nam, ta aborcyjna, nazwa fachowa.
A ja nie używam tych nazw handlowych dla
mnie. Tak, no to nie ma co reklamować. Ale chcę powiedzieć, że w tej ulotce mówi się o w tabletce dzień po. Mimo, że ona jest zabroniona.
Przepraszam, tabletka dzień po to jest trochę co innego niż RU.
RU, no ale to jest też...
Tabletka aborcyjna to jest do 10 tygodni, to jest naprawdę dramat i bardzo niebezpieczne. Natomiast tabletka dzień po, no to jest praktycznie to znaczy, tam bardzo wczesne, jeszcze przed implantacją. No ale tak czy inaczej dziecko ginie.
Ona jest tam używana, nie mówi się o tym, czy są jakieś tabletki zabronione, czy nie zabronione. Jest to propagowane. I oczywiście tam cała sfera związana z tą ideologią gender, to znaczy, że nie mamy dwóch płci, tak, a nawiązując do tego, co ojciec powiedział, to, że my mówimy, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, to chciałem powiedzieć ojcu, że to jest mowa nienawiści. I ona jest tak w Gdańsku traktowana. I Marszu dla Życia, który też organizowałem przez 10 lat, zaatakowano między innymi te środowiska lewackie, zaatakowały nas za to, że były hasła mówiące, że chłopak i dziewczyna to fajna rodzina. Tak, to był język, to jest język nienawiści. I jeżeli wprowadzi się to ustawowo, no to może się okazać, że ojciec niestety może się okazać, zasiądzie.
Dlaczego
na
niestety?
Skarżone.
Ja będę bohaterem. Do więzienia za to. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo?
Halo?
Prosimy.
No, ja dzwonię z Podkarpacia. Moje imię Halina. Serdecznie witam zaproszonych gości i ojca prowadzącego. No i moje imię Halina.
Prosimy pani Halino, jesteśmy już na antenie.
I witam gości serdecznie i ojca prowadzącego. Więc ja może powiem tak. Jeżeli sonda nie będzie naprawdę sprawiedliwości przynajmniej w 70% to, co robi pani Lempartowa i to, co słyszymy, co się dzieje, że najpierw demoralizacja, wszelkiego rodzaju przekręty i to wyprowadzanie młodzieży na ulicę i nie tylko, i karanie później, i wołanie łapać złodzieja, to niestety kiedyś, no już trochę mam lat, ale szkoła, kościół i dom to jeden głos był. A w tej chwili po prostu każdy ma swoje zdanie.
Pani Halino, dołączyłbym, że jeszcze bardzo często ten jeden głos to był nie tylko szkoła, kościół, dom, ale to był też sklep, kino, miejsca kultury, ulica nawet, prawda, bo przecież takiej żyliśmy i mamy nadzieję, że do tego jak najszybciej wrócimy. Do takiego wychowania, nie tylko dom ma wychowywać, czy szkoła, ale wychowujemy wszyscy i samo wychowujemy siebie, też młodsze pokolenie.
Tak. I jeżeli dodam tylko tyle, że wyprowadza kobieta, która się mieni. No. Tak.
Mhm. Pani Halino, halo?
No, jeszcze tylko jedno dodam. Jeszcze jedno dodam. Jak wyprowadza kobieta, która mieni się, że ma wyższe wykształcenie, wyższa kasta i już trochę lat ma i zamiast dawać przykład i robią to, co robią, dewastują takie święte miejsca i w ogóle i to nie ma i później karane są dzieci. A oni są w chwale i cieszą się, bo im nikt nic nie zrobi. Ja popieram pana Ziobrę, bo chcę coś może w tej kwestii zrobić, ale to do tanga trzeba dwojga. W każdym bądź razie niech się starzy zareflektują, a szczególnie wyższa kasta.
Dziękujemy pani Halino. Sądy sprawiedliwość. Prosimy, pani Ewa Kowalska.
Mnie się przypomniało, że w połowie września była konferencja w ONZ-cie na temat transformacyjnej edukacji seksualnej.
Transformacyjnej
tak,
edukacji.
Co to znaczy transformacyjna w tym kontekście? To bardzo interesujące. Otóż chodzi o to, że to jest taka edukacja seksualna, która ma absolutnie odciąć się od wszelkiej wiary, no bo prawda, no, taka permisywna edukacja seksualna, to z tym nie tylko chrześcijanie się nie zgadzają, ale również judaiści i również islam i wiary innych. W związku z czym od wszelkiej wiary należy się odciąć. No oraz od tradycji, którą reprezentują rodzice. I to było zapisane i w zasadzie no, dyskusja nawet nie była duża, bo oni w tej chwili nie dopuszczają do dyskusji. I to było też charakterystyczne przy tym prawie do aborcji, że było prawie 30 krajów, które protestowały, ale nie dopuszczono ich do dyskusji, nie dopuszczono, no, nawet jeśli się wypowiadali, to nie byli w stanie zmienić niczego w zapisach przygotowanych z góry a priori, a potem się na te zapisy już inni powołują, więc niedługo będziemy mieli transformację edukacji seksualnej pewnie i w Polsce, bo oczywiście to się powiela, no bo idzie z góry i w tym momencie widać, że jest największe zagrożenie dla praw rodziców, bo jeżeli rodzice zawsze chronią dzieci, no rodzice mogą mieć różne poglądy, ale tak czy inaczej chcą dobra dla swoich dzieci. Tak się dzieje w każdym bądź razie w absolutnej większości. I w tym momencie, jeżeli rodzice chronią dzieci, a ktoś chce nasze dzieci zawłaszczyć, chce ich po prostu w jakiś sposób do... No to właśnie chodzi o to, żeby odciąć. I tutaj Zdrowe Love też wychodziło w taki sposób, że z rodzicami nie było konsultacji. No ale tu widzimy, że właśnie ta walka o szkołę, proszę zwrócić uwagę, jeżeli minister Czarnek coś proponuje, to ryk jest nieprzeciętny, to u nas i to nie jest przypadek, po prostu tu chodzi o nasze dzieci. A jeszcze jest jeden aspekt, mianowicie chodzi o to też, żeby nasze dzieci się nie rodziły. I to widać na przestrzeni całego świata. No już lada chwila będzie się rodził 8-miliardowy obywatel świata. No bo tam brakuje nam coś ze 200 milionów, to już jest nie tyle niedużo, że to już niedługo się stanie. No więc koniec świata. No tak jakbyśmy się podzielili wszyscy spokojnie żywieniem, żywnością i tym, co potrafimy produkować, to nie byłoby żadnych problemów, ale najlepiej by było, pan Gates proponuje, żeby tylko 1 miliard, ten złoty miliard został, a cała reszta to, żeby po prostu przestała żyć. No czyli to jest ludobójczy program. 7 do 1. 7 osób powinno zginąć, żeby jedna przeżyła. No i to się mówi głośno i publicznie. No ale oprócz tego proszę zwrócić uwagę na przykład na taką rzecz, o której się w ogóle nie mówi. Mianowicie te wszystkie próby zmiany płci u młodych ludzi. Propozycje, żeby tego młodego człowieka namówić, żeby on stwierdził, jaką płeć chce mieć, prawda? No bo to można wybrać.
Ale już pojawiają się procesy tych młodych
ludzi. No właśnie pojawiły się. Pojawił się taki proces w Anglii, a teraz jest bardzo głośna sprawa takiej dziewczyny, która skończyła 18 lat, ma na imię Chlo i która została pozbawiona piersi, została nafaszerowana męskimi hormonami i ona mówi, ja nie miałam pojęcia, miałam 11, 12, 14, 15 lat, kiedy mi to robiono, no i w tym momencie ona żąda no, prawie $1 milion odszkodowania od tych, którzy ją okaleczyli. Więc ciekawe, jak ta sprawa się skończy, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te wszystkie pomysły, na przykład niemieckie Ministerstwo Rodziny na swoich stronach, no dla tych transgenderowych osób, miało zalecenia podawania dzieciom no, takich blokerów dojrzewania, czyli hormonów, które zablokują to dojrzewanie, że ono było później. Jeżeli się nafaszeruje dziecko dużymi ilościami tych hormonów, no to jego rozwój nie będzie prawidłowy. I nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, nawet jeśli się to wycofa. No być może, że jeszcze jakieś operacje dojdą. Jaki jest tego efekt? Te dzieci nie będą miały dzieci. I prawdopodobnie o to chodzi. Nie założą takich normalnych, tradycyjnych rodzin, które będą mogły zrodzić następne pokolenie. I o to chodzi. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że pan Tusk, który zapowiedział, że wprowadzi ustawę aborcyjną w Polsce, no to było dosyć głośne. Drugą rzecz powiedział, że on jednocześnie zrobi ustawę, która pozwoli na zmianę płci w Polsce również dzieciom. Wszystkie postulaty LGBT, również z adopcją, również to wszystko, co społeczeństwo polskie no, absolutnie nie akceptuje. Ale dlaczego on to zrobił? On to zrobił dokładnie tak, jak to się dzieje w tej chwili w Ameryce. Bo oni postawili tylko i wyłącznie na to. Dlaczego? Ja tego nie do końca rozumiem. Widocznie jest jakiś cel podstawowy, który jest ukryty i który właśnie obnażają te cele. To jest cel przeciwko człowiekowi. A wracając jeszcze do miłości, bo ojciec tak fajnie tutaj to zaznaczył, że właśnie miłość, no podkreślam jeszcze raz, no ten nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych z kongresu, Chris Smith, właśnie mówi, że wielu z nas modli się, pości, no bo tylko modlitwą i postem. Z takim diabłem należy walczyć, ponieważ inaczej my tego nie wygramy.
Ale też budowaniem świadomości, prawda? I dlatego o tym
tak,
rozmawiamy.
Przekazywaniem prawdy, bo prawda broni się sama i w tym momencie jest naszym obowiązkiem, żeby nasze dzieci wiedziały, prawda, jak wygląda dziecko w łonie matki. One to wynosiły ze szkoły. Teraz może być tak, że coraz rzadziej będą tą wiedzę dostawały. Tak samo jak niejedno dziecko nie chodzi w tej chwili na katechezę. Ja
i
nie rozumiem, jak to się dzieje, bo
rodzice
do kościoła chodzą
i
nagle się okazuje, że to, co ja miałam na katechezie jeszcze przed pierwszą komunią, to teraz trzeba dorosłym ludziom tłumaczyć. I tak samo, jeżeli chodzi o obronę życia, bo my, Polacy, poszliśmy bardzo, bardzo silnie do przodu i inni na nas patrzą i mówią, od tego, co wy zrobicie, zależy również to, jak będzie wyglądał cały świat i jak będzie wyglądała sytuacja.
To trzeba im powiedzieć, że my tego za was nie zrobimy u was.
No to tak jest, ale jednak jest,
dopuśćmy
świat stał
Waldemara,
się małą wioską.
Ja chciałem trochę wrócić do problemu zdrowelowe. Znaczy, powiedzieć ci też o jednym fakcie, który jest ważny chyba, żeby zwrócić na niego uwagę. Otóż niekoniecznie urzędnicy i pracownicy urzędu bardzo mocno popierają to, co wymyśli pani prezydent, czy jej służby, czy kilku wiceprezydentów, czy poprzedni prezydent. Otóż te zdrowelowe, dlatego udało się zablokować i nie wprowadzić w życie, dlatego że urzędnicy, któryś z urzędników spowodował to, że wyciekła ta ulotka ze kilkaset tysięcy chyba wydrukowanych, wyciekła na zewnątrz, no i wówczas dotarło to do rodziców, nie powiem, do diakonii społecznej Ruchu Światło-Życie, już precyzyjnie mówiąc, bo ta głównie diakonia była sprawcą tego, że powstał odpowiedzialny Gdańsk, zaczęła uświadamiać rodziców. I to jest właśnie metoda, myślę, że to, co przed nami, uświadomienie rodziców, że oni mają prawa, których powinni żądać.
Czyli budowanie świadomości.
Budowanie świadomości, pro-life. My akurat wyrośliśmy akurat na tej formacji, która nie tyle broniła życia, co kształtowała postawę za życiem. Piękno ludzkiego życia. I to myślę, że to jest istotna rzecz, którą powinniśmy też kształtować. Ale że zdrowelowe wyciekło, mieszkańcy się zgromadzili w Gdańska, pod szkołami ulotki zostały opracowane. Cała machina informacyjna, ale powiem jeszcze jedną rzecz, do której pewno nie Ewa też, a niewiele osób wie, że jak nie udało się wprowadzić tego zdrowelowe do szkół, tylko w niektórych szkołach było, w związku z tym dziennikarze, jak to miasto przekazało tę informację, dziennikarze zaczęli się pytać, dlaczego? Dlaczego? No i odpowiedź była prosta. Że nie chcieli tego rodzice, czyli udało się przekonać rodziców, ale ważna rzecz, o której też wspomnieliśmy tu. Przewodnicząca klubu powiedziała, że odpowiedzialny Gdańsk i rodzice modlili się, nawet się modlili o to, żeby tego nie wprowadzić. Także jak chcemy znać siłę modlitwy, to w Gdańsku możemy doświadczyć, jaka jest siła tej modlitwy.
Budzenie świadomości, modlitwa i postęp.
Tak
uzupełniając
jest.
Panią Ewę, a z nami pani Ewa Kowalewska, Waldemar Jaruszewicz, Wojna o Człowieka i Miłość. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Prosimy, panie Stanisław.
Serdecznie gości i ojca prowadzącego. No, ja mam taką refleksję. Chrystofobia szaleje w świecie i wciskana ona jest przez marksistów, teraz ostatnio tych tęczowych, i oni promują cywilizację śmierci. A marksiści zawsze promowali cywilizację śmierci i ją uprawiali. I od rewolucji francuskiej poprzez bolszewickie, polpotowską, chińską, a nawet dzisiaj Rosja. To są spadkobiercy tych marksistów. W Europie to jeszcze Polska opiera się antykościołowi. Święty Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeistacza się w totalitaryzm. No i to się stało na naszych oczach. Tak, przeistacza się. Ale za to marksiści liberałowie nie mogą jemu tego darować. I dzisiaj już chcą go odbrązawiać, mówią, dekanizować. A w Anglii, w Szwecji już skazano ludzi, którzy cytowali Ewangelię o sodomitach. No i co? Stary, Nowy Testament jest znowu na cenzurze. Albo, że są dwie płcie. To można być ukazanym. A że aborcja, LGBT, gender, to antywartości. I to już wielki raban i chęć karania, wykluczania, stygmatyzowania tych, co mówią. Oni się mylą. Bóg się nie myli. To człowiek się myli i nadużywa danej przez Boga wolności. I często włącza się w szatański układ i staje się niewolnikiem diabła i grzechu. Chcę to powiedzieć obrazowo. I choćby tutaj 100 lat będziemy żyli, ale Bóg nam naświetla, jak na filmie, co będzie z nami poświęcić.
Panie Stanisławie, dziękujemy za ten głos. Wiadomo, że ta walka cywilizacji życia, cywilizacji, która tutaj nie chcę użyć słowa cywilizacja śmierci, bo to nie jest cywilizacja.
No, niektórzy używają, zwłaszcza angielskojęzyczni, mówią o kulturze śmierci. Myślę, że cywilizacja
to też kultura,
jest,
prawda?
Kultura jest czymś pozytywnym.
Cywilizacja też.
Cywilizacja,
dlatego
no,
tak
to już
zawiesiłem
prędzej.
Głos. Ja już powiem też dlaczego, bo jednak my nie możemy zapomnieć, że świat, to co robi ludzkość, człowiek, nie będzie zawsze pozytywny. Nie dojdziemy do takiego stanu, że będzie wszystko jak w niebie. W niebie będzie tak, jak jest w niebie, prawda? A my jesteśmy na ziemi i to, że ktoś coś proponuje, prawda? Że idzie ten marsz przez instytucje antyludzki, antycywilizacyjny, antykulturowy, antyantropologiczno-chrześcijański. To my to wiemy. Ale musimy powiedzieć, że z taką wielką siłą totalitarną wprowadzono prawo do zabijania w latach 50. w Polsce. Dzisiaj go już nie ma.
Się zmieniły formy. Powiedzmy sobie jedna rzecz, jedną chyba istotną
Ale
sprawę.
Przezwyciężyliśmy, panie Waldemarze.
Tak, ale tutaj dotykamy innego problemu, okazuje się, że przezwyciężyliśmy prawo, ustaliliśmy prawo, które chroni życie, ale okazuje się, że te środowiska zorientowały się, że trzeba zmienić formę. I zobaczmy, że one zmieniły styl, zmieniły sposób.
I... Ale my jesteśmy
łatwiej.
Ale
jedno się nie zmieniło. I tutaj... Cel uświęca środki.
To się u nich nie zmieniło.
Bez żadnych skrupułów. Każdy możliwy chwyt i w pewnych momentach, kiedy następuje właśnie bardzo silne zderzenie, to widać. I wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli zwrócimy uwagę, to widać tą agresję tamtych środowisk. Jest absolutnie marksizm w następnym wydaniu, prawda? No tak, takim kolejnym. Natomiast co my możemy zrobić? Bo to jest niesłychanie ważne, co my możemy zrobić. No powiedzieliśmy, że możemy się modlić. To oczywiście. Bo bez Pana Boga nie wygramy. Ale Pan Bóg po naszej stronie, więc kto przeciwko nam? A po drugie, powinniśmy się ruszyć. Czyli krótko mówiąc, zachowując chrześcijańską postawę. Czyli jeżeli ja rozmawiam ze swoją wnuczką czy swoją córką, to ja muszę pamiętać o tym, żeby ona odbierała mnie jako pełną miłości osobę, która jej dobrze życzy. A nie konfrontować się z nią, bo konfrontacja no nie konfrontuje.
Tutaj chcę zupełnie świadomie wejść Państwu w słowo, dlatego że my troszeczkę tak utyskujemy, że te formy się zmieniają, że oni kombinują na lewo, na prawo, rozumiecie, maszynering, socjotechnikę wprowadzają w to wszystko, prawda? Ile że oni się muszą namyśleć. A my mamy stare metody od zawsze. O czym mówi pani Ewa przed chwileczką. Wnuczkę trzeba przytulić, trzeba jej okazać miłość, trzeba jej okazać zrozumienie, trzeba pokazać, na czym polega płciowość, na czym polega płodność, gdzie jest macierzyństwo, prawda, że dziecko jest pod sercem matki, że to dziecko przychodzi na świat. Mamy modlitwę, mamy uświadamianie. My nie musimy zmieniać form, może język, może okazuje się, że konfrontujemy się z tymi, którzy mają nową modę, prawda, I słyszymy na przykład sprawiedliwość reprodukcyjna. Co to jest? No ale poczytamy o sprawiedliwości reprodukcyjnej i odpowiadamy, że...
No jest to nowa mowa. To w ogóle całe sformułowanie pochodzi z ruchu feministycznego afroamerykanek, które no mają, no, może odbierały, albo po prostu mają kompleksy, że to jest rasizm i tak dalej. No i próbują to przełożyć w tej chwili na struktury ONZ-owskie, ponieważ wiele tych kobiet no, zostało właśnie wciągnięte w te struktury. No ale my powinniśmy nie ulegać właśnie takim konfrontacjom, tylko po prostu pokazywać prawdę. I to wcale nie jest łatwe, bo dzwoni kobieta na przykład do mojej znajomej, która prowadzi no, taką terapię, właśnie jest to ośrodek pomocowy i pyta się, czy ona może zażyć pigułkę aborcyjną, bo mąż wyjechał na 3 dni, czy ona może, jak dzieci są w domu, bo starsze dzieci są w domu. I ona sobie w ogóle nie zdaje sprawy, jak to działa, czym ona ryzykuje, co to jest za środek, co ona dostała, nie wie nic. Nie wie nic. No, ona, ją interesowało tylko, czy mąż się nie dowie przypadkiem, prawda? Natomiast to, że ona dostaje jakiś środek, to jest nielegalne wszystko, tylko że w tym momencie nie ona jest winna, tylko brak wiedzy. To, że ona tej wiedzy nie otrzymuje.
Wracamy świadomość.
No więc świadomość, wiedza. prawda i życzliwie przekazywana prawda. Bo ja się obawiam, że u nas w Polsce w tej chwili trochę nastąpiła taka sytuacja konfrontacyjna na zasadzie, a my to za życiem, a my to za przeciwko. No i zaczyna się właśnie...
Polaryzują nas od dawna.
Polaryzują, tak. I to jest coś, czego myśmy nie mieli przez lata i dzięki temu osiągaliśmy bardzo dużo. Bo udało nam się wprowadzić pewną kulturę życia do świadomości społecznej. No a dzisiaj mamy media masowe. I ten dzieciak wchodzi na TikToka, bardzo często po angielsku, bo język jest uproszczony. On się tego języka uczy w szkole. I on w ogóle starszym nie pokazuje, co on tam dostaje. No i niektóre pomysły są wręcz szalone, prawda? Wręcz niebezpieczne dla życia tego dziecka, bo takie sytuacje też się zdarzały. Ale jeśli chodzi o seksualność,
Panie Ewo,
no to po prostu...
Tak.
No,
Panie Ewo, tylko że z drugiej strony tutaj bardzo słyszymy na antenie Radia Maryi Ojca dyrektora, który mówi: dziadkowie, babcie, do was należy wielka odpowiedzialność, ale TikTok czy te media społecznościowe, które się zmieniają średnio co 5 lat, żeby każde nowe pokolenie dzieci, młodzieży wchodzące w życie miało swoją przestrzeń, że tak powiem, wydzieloną, do której już nawet starsze rodzeństwo, bardziej świadome, nie ma wejścia i w tym środowisku jest nieobecne. My to wszystko wiemy. No ale przecież ten TikTok tego dziecka nie przytuli.
No właśnie, ojciec powiedział zasadniczą rzecz. Mówimy o walce o człowieka, o walce o miłość. To zwróćmy uwagę, że my musimy walczyć w tej chwili już o tą stronę tego życia autentycznego, to znaczy ilość samobójstw, ilość tego, co jest. I tutaj...
Nas trwoży, to wiemy, te dane znamy.
I to jedyna rzecz, która może być w tej chwili ważna, to co żeś powiedział. Przytulenie dziecka, to znaczy język miłości w rodzinie, towarzyszenie dzieciom, towarzyszenie wnukom we wszystkim. I nie odrzucanie, bo to jest ta taka tendencja, że jak coś nam nie jest nam bliskie, coś, czego nie rozumiemy, co jest czasami możemy odczuwać jako agresję, to powoduje, że się usztywniamy i to i odsuwamy to dziecko, albo zaczynamy pouczać i próbować wtłaczać.
No my nie rozumiemy dzieci nie rozumieją nas, więc i potrzebujemy dlatego... płaszczyzny.
No w poprzednich pokoleniach było podobnie. Ja mi się wydaje mimo wszystko...
Kolejny telefon, panie
że, może tylko jedno zdanie powiem, że jedyna przestrzeń, która może ocalić nasze rodziny, to jest ochrona naszej wiary. I dlatego są takie ataki na nas, dlatego są takie ataki na Kościół, na naszych duszpasterzy, na rodziny, które tą wiarę chronią. I dlatego powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nasze dzieci... otrzymały od nas ten przekaz wiary, a jego się przekazuje nie tylko w taki sposób teoretyczny, ale tym właśnie konkretnym życiem. Pan Bóg jest dla mnie ważny.
Pani Ewa, patrząc na PESEL, dzięki naszym dzieciom nasze wnuki.
No właśnie, żebyśmy nie
wybarli. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanowną panią. Miałem dzisiaj okazję spotkać panią w Lynczku w kościele świętego Michała. Jak pani chyba jest świętym obrazem Matki Boskiej jeździła w Ameryce i robi pani bardzo dobrą robotę. Polska grupa modlitewna ProLife, która się modli pod kościołem na Greenpointzie, no nie ma, to jest przeważnie jest pierwszy piątek i pierwsza sobota, to zawsze przeważnie są opluwani przez przechodniów i często zdarzają się...
Panie Michale, są opluwani?
Opluwani, tak.
Opluwanie. Mhm,
tak, no nie, to nie zdarza się tak, wie pan, nie ksiądz. To nie tak, że oni co jakieś modlitwa trwa w różaniec i zawsze znajdzie się, zawsze prawie znajdzie się dwóch czy trzech, którzy podchodzi i pluje na nich, prawda? Mhm. No i tam nie mają łatwo po prostu, ale trzymają się. Jest to grupa modlitewna chyba imienia Maksymiana Kolbe. Co do takiego optymizmu pani, że będzie dobrze, że wygrali Senat, no nie byłbym taki pewny. Wybory trwały sezon, to jest 2 tygodnie, powinny trwać miesiąc. W konstytucji amerykańskiej jest zapisane election day, nie election season, nie election week. To jest zmora tych lewaków, oni i mając, wiedząc ile głosów padło tydzień przed, te 2 tygodnie, oni mogą to kręcić jak chcą. Stara zasada stalinowska. Talent, który jest tu właśnie głównym prokuratorem, nazywają go Soviet Prosecutor. On jest taki, że w tej chwili powołał specjalnego konsula, special counsel, który będzie takim też specjalny prokurator, który będzie tylko pilnował, żeby te wszystkie zarzuty przeciwko prezydentowi Trumpowi odgrzać i trzymać papiery jako ściśle tajne, aż będzie po wyborach. Także to, co zrobili w Senacie, stracili tymi ruchami, które dokonał Biden, który jest przez Watykan nazywany promotorem aborcji, a ostatnio szacowny biskup Miller postawił go w jednym rzędzie z Hitlerem i ze Stalinem. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że batalia jest faktycznie silna, bo w katolickim radiu, które tutaj też jest, Reverend Radio, i to radio nieraz, tam zawsze jest między rano, dzwonią słuchacze. Wierzcie mi państwo, dużo rodziców dzwoni, no przerażonych. Tam na przykład są w manhattańskich szkołach lekcje, które uczą, jakby to powiedzieć, obsługi czy higieny ostatniej części układu pokarmowego, który nie służy temu, gdzie każdy się używać.
Tak. Panie Michale, dziękuję, bo program się kończy. Nie znam tej wypowiedzi biskupa Millera.
No, tak. My znamy tą konfrontację, która jest, śledzimy ją bardzo pilnie. No, widać już, że Izba Reprezentantów jest po stronie Republikanów, to już jest dobra wiadomość, a reszta to dopiero w styczniu będzie wiadoma. Natomiast tak chciałam podkreślić, dziękuję, że spotkaliśmy się właśnie podczas peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w jej ikonie, ale właśnie po tej peregrynacji kilkaset placówek aborcyjnych w Ameryce zostało zamkniętych. Nie tak dużo czasu upłynęło, a jednak jest decyzja Sądu Najwyższego, która podważyła, unicestwiła ten stary precedens Roe kontra Wade. Także ta łaska i ta modlitwa również środowisk polskich, ona po prostu owocuje i potrzebna im jeszcze trochę czasu i ta batalia cały czas trwa. A od tego, czy wygracie w Ameryce, zależy też bardzo wiele również w Europie i w innych krajach. Także trzymajmy za siebie kciuki i módlmy się za siebie nawzajem. Dziękuję bardzo.
Rozmawiamy o wojnie, o człowieka i miłość. Donald Trump wrócił na Twittera. To dobrze czy źle?
On powiedział, że on nie wróci na Twittera, bo on ma Truth i tam jest już powiązany. Myślę, że to jest też taka trochę gra, żeby pokazać, co ludzie sobie życzą. No, pan Musk to jest też osobny temat. Ale pan Musk mówi, że programy, prawda, żeby ludzi było mniej na świecie, to są programy, które są absolutnie zabójcze i że nie wolno tego robić. Także no, Trzeba patrzeć. Bardzo dobrze jest rozglądać się szeroko i widzieć, co niektórzy robią, a to się przekłada również na Unię Europejską, na Komisję Europejską. To, że my Polacy jesteśmy dociskani również finansowo, to nie są przypadki. Właśnie dlatego, że my nie poddajemy się wszystkiemu, co oni by chcieli, no i dlatego nas próbują ustawić. No są to bardzo trudne batalie, no musimy trzymać się i po prostu angażować. I też jest, jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałam na początku, jest niesłychanie ważne, kogo wybieramy, kto będzie nas reprezentował, jakie poglądy ma ten człowiek, nie tylko program, ale również poglądy, bo zależnie od tego będzie po prostu nas bronił albo po prostu nas sprzeda.
Wojna o człowieka i miłość, Ewa Kowalewska, Human Life International Polska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Waldemar Jaroszewicz, Civitas Christiana, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Radny Miasta Gdańska. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowy niedokończone.
Dziękuję.
Dziękujemy również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.